Więc mam coś dzisiaj powiedzieć na temat historii. Powiem, że trochę trudno mi jest przygotowywać te rzeczy, bo historią się jakoś nie interesowałem przez większość życia. Dopiero na starość mi to przyszło. Tym niemniej bardzo ciekawą rzeczą jest grzebanie po pewnych faktach, szczególnie historii Bożego Kościoła. Wiele rzeczy budujących, wiele też podziwu dla Bożego jakiegoś działania można odkryć. Zbór ten jest częścią organizacji, która nazywa się Kościół Wolnych Chrześcijan. Zbory, które są w tym kościele, w jaki sposób są związane z działalnością ludzi, którzy zostali kiedyś nazwani braćmi. Dlatego tytuł jest Ruch Braci. Ten ruch różni się troszeczkę od innych denominacji w tym sensie, że od początku nie był zorganizowany. I tak jak na przykład o luteranach jest dosyć łatwo mówić, bo mamy Lutra, jego książki i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o braci, to było ich tam jakieś grono. Nie wybrali oficjalnego przywódcy, nie napisali swojego wyznania wiary. W związku z tym, jakbyście grzebali trochę i szukali po informacjach, to dosyć różne obrazy związane z tym ruchem znajdziecie. Napisałem tam takie nazwy, że czasami używa się określenia bracia plymuccy od miejscowości Plymouth w południowo-zachodniej Anglii. W Polsce jest takie określenie bracia wolni, albo w ogóle wolni. Ono po prostu powstało kiedyś, jako, trzeba było jakąś nazwę wymyślić i tak to zrobiono. Z tym, że przez to, że u nas jest ta organizacja, pewne cechy tego ruchu są takie, jakby był denominacją w sumie. Natomiast oryginalnie to tak nie było. Może powiem jeszcze, ponieważ początki to jest rok mniej więcej 1830, to jest uznawany, znaczy data jako taka data jakby początkowa tego ruchu, powstał w Irlandii i w Anglii. Parę słów na temat takiego tła historycznego. Anglia, jak wiecie, protestancka od dawna. I oprócz tego głównego kościoła anglikańskiego, w którym zresztą, pomimo tego, że jego struktura jest bardzo taka rzymskokatolicka, jednak różne dobre rzeczy też się działy. Na przykład ruch Purytan w sumie w tym kościele, XVI wiek, kwakszy w XVII wieku. Potem na przykład XVIII wiek to metodystyczne przebudzenie, znaczy to już trochę poza tym kościołem. Także tradycje w Anglii takich pozytywnych rzeczy były dosyć mocne. Natomiast ktoś taką rzecz zaobserwował, że chociaż tych ruchów takich niezależnych, protestanckich było więcej, ale na ogół było coś takiego, że jeśli chodzi o naukę, o pokucie, usprawiedliwieniu, zbawieniu, to się opierano dosyć mocno na Biblii. Natomiast dodatkowe rzeczy to na ogół według ludzkich pomysłów. No tak zresztą było w czasach reformacji. Lutra, nauka o sprawiedliwieniu, bardzo biblijna. Natomiast organizacja kościoła przez dzieci i tak dalej, no do tego już Biblii nie podciągnęli. I skutkiem tych ludzkich pomysłów pośród wielu różnych grup było to, że były bardzo ostre podziały między nimi i z tego okresu właśnie takie dwie rzeczy chciałem powiedzieć. Jeden to ktoś się zastanawiał, czy w ogóle jest jakaś społeczność, mówimy teraz o takich mniejszościowych społecznościach protestanckich w Anglii, która pozwala, żeby ich członkowie przynajmniej okazjonalnie na przykład brali udział w łamaniu chleba z inną społecznością z tej miejscowości. I była wątpliwość, czy w ogóle coś takiego istnieje. A drugi przykład, już taki może trochę skrajny i śmieszny, były dwie jakieś sekty, ten ktoś to nazwał, chrześcijańskie, które rozmawiały na temat połączenia się ze sobą, bo były bardzo malutkie i prawie, że już uzgodnili warunki połączenia, natomiast podzieliła ich jedna rzecz, mianowicie jedna z tych grup uważała, że John Wesley jest w piekle, a druga grupa nie chciała tego przyjąć, a tamci uparli się, że z tego nie zrezygnują i ostatecznie do połączenia nie doszło. To pokazuje... Ale słuchajcie, bo to pokazuje po prostu, jakie mniej więcej było, jaki był klimat i patrząc na ten klimat zobaczymy, co ten ruch przyniósł i w jakim sensie był Bożym takim działaniem, Bożą odpowiedzią na tą sytuację. Zaczęło się od tego, że w Dublinie, to jest w Irlandii, kilka czy kilkanaście osób z różnych denominacji postanowiło razem się spotykać prywatnie w domu na społeczność, czytanie, studiowanie Biblii, modlitwę. Później też zaczęto Wieczerzę Pańską wspólnie obchodzić. Po prostu po to, żeby troszkę wyrwać się z tych więzów denominacyjnych, które wydawały im się przeszkodą. No i po prostu się spotykali, nie mieli żadnej jakiejś szczególnej idei, żadnych planów założenia nowej denominacji, żadnej nazwy sobie nie przypisywali, używali po prostu bracia, no i tak z czasem potem ta nazwa użyta przez ludzi z zewnątrz stała się ich taką nazwą własną i mówi się o braciach. I podobna rzecz miała miejsce w miejscowości Plymouth w Anglii parę lat później. Zgromadzenia prywatne, żeby się modlić, żeby razem przez łamanie chleba świadczyć o przynależności do Pana. I na początkowo ci ludzie nie mieli bynajmniej zamiaru występować ze swoich denominacji, w których byli. To było coś takiego jakby dodatkowego. No oczywiście, że przyszedł czas, kiedy, jeśli chodzi o Dublin, to około 830 rok, zaczęły się, znaczy na tyle oni jakoś znaleźli własną drogę, że zaczęli publiczne nabożeństwa i stało się to już taką sprawą otwartą, na którą mogli i inni ludzie przyjść. Jest na stronie internetowej kwh.org taki artykuł, chyba przez mojego ojca opracowany, na temat historii ruchu wolnych, tak to jest tam nazwane. Zachęcam, jeżeli ktoś chciałby to. I tam między innymi, to jest cytat stamtąd, jest takich parę prawd, które między innymi były podkreślane. Oczywiście wiecie, że to nie jest tak łatwo, że trzeba przeczytać mnóstwo książek, listów i tak dalej, żeby wybrać to, co było takie najistotniejsze z tego. Pierwsza prawda dotycząca Kościoła i myślę, że to jest właśnie chyba godne podkreślenia. To, co może jeszcze powiem, w ich jakichś tam publikacjach i tak dalej nie jest wiele mowy na temat samego tam zbawienia, łaski i tak dalej, ponieważ to były rzeczy w tym środowisku ogólnie przyjęte i tutaj nic nowego nie odkrywali. Natomiast jeśli chodzi o sprawy Kościoła i Biblii jako autorytetu we wszystkich sprawach, no to było rzecz, którą się przebijali przez jakąś mocną opozycję. Więc pierwsza rzecz, że jest tylko jeden Boży Kościół, Tak to jest dostatecznie wielki, aby objąć wszystkich świętych, na tyle jednak ograniczony, aby wykluczyć świat. Wierzyli, że dzieci Boże są w różnych denominacjach i nie chcieli się od nikogo odcinać. Druga rzecz, wpisane Słowo Boże jest kompletne i wystarczające, że we wszystkich kwestiach wiary, postępowania i życia. Wydaje się to nam oczywiste, natomiast po prostu tak wiele rzeczy w takich no, służbach różnych, działalności kościelnej, misjach i tak dalej, było no, ludzkimi pomysłami nieopartymi, nie mającymi żadnego przykładu w Słowie Bożym. Następna rzecz, wiara w rychłe przed tysiącletnie przyjście Pana Jezusa. Prawdopodobnie trochę przypomnieli w ogóle sprawę przyjścia Pana Jezusa. No, przy okazji, powiem szczerze, ta eschatologia, która później się tam rozwinęła, chyba nie była najlepszą rzeczą, ale to inna sprawa. I wreszcie ostatni punkt. Każdy człowiek i każdy zbór są za swe życie i działalność bezpośrednio odpowiedzialni przed Bogiem. To jest, no, antidotum na tą taką kościelność, nie? Jest Kościół jako organizacja. Góra mówi tym niżej, co mają robić. Pastorzy, księża mówią wiernym, co mają robić. Zastępują ich sumienie i tak dalej. Więc to był taki przeciwko temu. Zrobiłem taką listę kilku nazwisk wybranych spośród wielu. Pierwsza postać to jest Antonin Norris Groves. Nie wiem, na ile te nazwiska są wam znane. Prawdopodobnie George Miller jest najbardziej znaną postacią. Więc ta pierwsza postać, o niej dzisiaj parę słów jeszcze powiem. Człowiek, który właściwie jako misjonarz większość swojego życia dorosłego spędził. W związku z tym nie był na miejscu w Anglii, gdy się te rzeczy działy. Natomiast jest przez wielu traktowany jako taki ojciec całego ruchu. Powiemy za chwilę o niektórych jego cechach i poglądach. Następne trzy nazwiska to są osoby współcześnie żyjące i takie no, trzy jakby główne postacie ruchu w fazie jego kształtowania się i powstawania. John Nelson Darby, nauczyciel, tłumacz Biblii, taki dosyć silny przywódca, kontrowersyjny napisałem, bo no, w sumie to w następnym wykładzie dojdziemy do tego, że doszło do takiego dosyć ostrego podziału wśród braci na no, między darbyści jakby jako osobny ruch, którzy w dużej mierze byli zaprzeczeniem tych ideałów, jeśli chodzi o otwartość, przyjmowanie wszystkich i tak dalej. Następny to jest George Miller. Przede wszystkim był to, co w Biblii jest, pasterz, nauczyciel. Natomiast znany jest jako mąż wiary i ten, który sierociniec, prowadził sierocińce dla wielu dzieci i to wszystko było robione przez wiarę, w sensie nie mieli innego źródła finansowania, tylko Boga, który poruszał innych ludzi, żeby im coś dali. Robert Cleaver Chapman, mało znana postać, nic nie napisał, to co napisał, to raczej zniszczył chyba wszystko. Natomiast no, bardzo, bardzo ciekawa.
No.
Więc to, dotąd to mamy te ludzi, którzy byli na początku tego ruchu. Teraz następne dwa nazwiska to są, jak widzicie, już trochę później. Główna działalność w czasach tak gdzieś mniej więcej międzywojennych. Dlaczego je tutaj napisałem? Po pierwsze dlatego, że to są autorzy książek, które uważam, że powinno się znać. Niestety po polsku nie mamy. Były już parę prób tłumaczenia. Broadbent napisał Historię Kościoła, angielski tytuł The Pilgrim Church, pielgrzymujący Kościół albo pielgrzymi Kościół. jest to historia Kościoła, która zajmuje się nie, wiecie, Rzymem i tak dalej, ale tymi ruchami, które były kontynuacją od czasów Nowego Testamentu aż do czasów naszych. Jeden z braci, który nawrócił się z katolików, po przeczytaniu tej książki taką mi uwagę powiedział, której ja tak jakoś, że ta książka była dla niego jakimś wielkim takim objawieniem, bo zawsze myślał, że był jeden kościół, tak jak to go uczono, do czasów reformacji. Dopiero Luter zrobił wyłom i od tego czasu mamy tą różnorodność. Natomiast ta historia Kościoła mu pokazała coś takiego, że cały czas byli ludzie wierni Pismu, nie poddani Rzymowi i Bóg miał swoje świadectwo przez cały czas.
No. Na razie Richard nam próbuje to uświadomić na Berei, wiesz?
Na swoich
klasach. I jeszcze ten człowiek był trochę misjonarzem w Europie i zaangażowany był w sprawy związane z Polską i tutaj środkową i wschodnią Europą. I przynajmniej w różny sposób. Kilku osobom zasugerował, kilku osobom tam z Wysp Brytyjskich zasugerował jeżdżenie i usługiwanie tutaj na tych terenach i okazało się to rzeczywiście, że tak powiem, Bożym powołaniem, które później było wielkim błogosławieństwem. Był jednym z nauczycieli tego ostatniego Józefa Mruzka, mojego dziadka. Dziadek był w szkole biblijnej w Berlinie i Broadbent tam przez jakiś czas też był wykładowcą. Stąd się na tym liście znalazł. I z tego, co ja wiem z życiorysu mojego dziadka, był Broadbent osobą, która kontaktowała niektórych ludzi tu na terenie na przykład Polski, którzy nawzajem o sobie nie wiedzieli, bo byli jacyś bracia wierzący w Warszawie, był mój dziadek tutaj na południu i przez kogoś z zagranicy się nawzajem o sobie dowiedzieli. Następny z tych angielskich to jest George Henry Lang. Autor też takiej książki o zborach bożych, przedstawiający pewne zasady odkryte jakby przez braci. Znaczy zasady wynikające z Nowego Testamentu, ale na nowo odkryte o funkcjonowaniu zborów. Też niestety tego nie ma po polsku, ale jest to ważne. I druga rzecz to był człowiek, który sporo życia spędził w podróżach. Na początku był tam gdzieś Egipt, Indie, ale potem za namową Broadbenta przyjechał też tutaj i czytając jego dzienniki jego życiorys taki przez niego napisany, odwiedził Miechowice, matkę Ewę, tam gdzie my mieszkamy. Opisuje wizytę w Ustroniu, tam go zaprowadzili do kamienia na równicy, to jako taką rzecz, którą zapamiętał, ale najwięcej bywał w miejscu, które za naszych czasów jest Ukrainą, to była wtedy Polska, z tym, że ponieważ wtedy, kiedy swój życiorys pisał, to Ukraina była za żelazną kurtyną, i tam trochę prześladowania były, więc żadnych miejscowości, żadnych nazwisk, więc jest trudno coś tam z tego zidentyfikować. Natomiast dlatego ta osoba znalazła się tutaj na tej liście. Przejdźmy może dalej, bo czas leci. To jest osoba, o której chciałbym dzisiaj parę słów powiedzieć. Nazywa się Antony Norris Groves. Pierwszy z tej listy. Może jeszcze zaraz powiem, gdyby ktoś chciał coś więcej poczytać, to jest po polsku, ale jedyne co znalazłem to są tłumaczenia czy opracowania Richarda O'Connella na stronie zboru w Palowicach, nauczanie Richard O'Connell, albo znaleźć można po nazwisku, albo jeśli, bo to chronologicznie jest tam ustawione, to jest marzec 2011. I w sumie to dwa artykuły bym polecał. Jeden to jest, tytuł ma Antony Norris Groves, o jego życiu trochę, a drugi Antony Norris Groves, doktryna. składając te kartki, zgubiłem stan. I gdyby ktoś nie miał dostępu do internetu, mam to wydrukowane, mogę ewentualnie udostępnić. Ten człowiek przez wielu ludzi jest uważany za takiego ojca ruchu wolnych, chociaż sam nigdy by się takim nie nazwał. W ogóle nie miał żadnych cech takiego przywódcy. Całe jego przywództwo wynikało z przykładu, po prostu dobry przykład, życie według swoich zasad i jako brat po prostu ludziom innym dawał rady, dzielił się i tak dalej. Oryginalnie był Anglikaninem i to takim bardzo zatwardziałym Anglikaninem. Gdy kiedyś była jakaś mowa o tym, żeby odwiedził jakieś nabożeństwo takich niezależnej jakiejś grupy, to powiedział, że jego noga nigdy nie powstanie w takim zgromadzeniu odstępców. A jednak Bóg działał na jego serce i czuł powołanie do misji. Aha, jeszcze taka rzecz. Był z zawodu dentystą. Jako dentysta był dosyć zamożnym człowiekiem, szanowanym, ale miał w sercu te myśli od Boga chyba o misji i wyobrażał sobie, że misja jedynie może być w ramach jedynego prawdziwego kościoła anglikańskiego, jako misjonarz tego kościoła, więc robił takie zaoczne studia teologiczne, bo musiał sobie skończyć te studia, zostać ordynowany na duchownego tego kościoła i potem wysłany na tą misję. Ale w trakcie tego procesu spotkał się z tymi ludźmi, którzy w Dublinie się spotykali. Co ciekawe właśnie, bo on mieszkał w Anglii, a tam w Irlandii się spotkał, zaczął dokładnie czytać Nowy Testament, patrzeć jak to było i po kolei odwrócił się o 180 stopni, to znaczy zrezygnował w ogóle ze swojego członkostwa w kościele anglikańskim, z tych studiów, nie doszedł chyba w ogóle do tego ordynowania na duchownego. I to powołanie do misji dalej było i czytając Nowy Testament widział, że misje w Nowym Testamencie były takie, że po prostu Bóg kogoś posyłał i ten jechał. I Bóg go prowadził i Bóg troszczył się o jego wszystko i materialne rzeczy również. I w taki radykalny sposób po prostu zaczął swoją służbę misyjną. Zebrał parę osób, wynajęli jakiś jacht. I przez Petersburg, Rosję, wybrali się aż do Bagdadu, Persja, Irak, dzisiaj się to nazywa. I 3 lata spędził tam w bardzo trudnych warunkach. Jego podróż i w ogóle to, jak ktoś opisuje, niebezpieczeństwa od zbójców, tak jak Paweł w liście do Koryntian, niebezpieczeństwa na morzu, na lądzie i tak dalej. Czas w Bagdadzie mieli bardzo trudny. Opozycja ze strony muzułmanów, problemy językowe, trudności materialne, epidemie, jego żona tam zmarła i nowonarodzone dziecko. Także bardzo dużą cenę zapłacił. Ale ten jego krok, wyjechanie na misję bez towarzystwa misyjnego, bez nawet planu jakiegoś dokładnego, bez zaplecza finansowego, stał się takim, znaczy świadectwo tego było czymś, co przemówiło do wielu ludzi. I może w tym momencie powiem, że następny tam, znaczy jeden z następnych na tej liście to był George Miller, ten od wiary i od sierot. On w pewnym momencie usłyszał o tym grofie, który to zrobił i to świadectwo bardzo go poruszyło i prawdopodobnie było ziarnem, które potem zaowocowało w tym, że on wprawdzie może nie na misję pojechał, ale zaczął robić tą pracę wśród sierot w takim zaufaniu Bogu. Świadectwo z kolei Jerzego Millera poruszyło mnóstwo następnych ludzi, spośród których można wymienić Hudsona Taylora, który był misjonarzem w Chinach, czy matkę Ewę, o której mówiliśmy tutaj wcześniej, która działała tutaj w Niechowicach. Także gdy mówi się o tym Grofsie jako takim ojcu, to głównie w tym sensie, że rzeczy, które on zrobił, jakoś odbiły się potem echem i znalazły również naśladowców. Te 3 lata w Bagdadzie były bardzo trudne, bardzo pod górkę. Składali świadectwo o Panu, próbowali świadczyć. Nie wiem, na temat jakichś trwałych efektów tej pracy. Powiem szczerze, książka o Grofsie ma tam te 300 czy 400 stron i nie pamiętam już wielu rzeczy. Natomiast potem z tego Bagdadu przenieśli się do znaczy on plus chyba jeszcze ktoś przeniósł się do Indii. Tam się droga otworzyła i prawdopodobnie to było główne miejsce, do którego go Bóg powołał. To odkryli po 3 latach. Tam były otwarte drzwi, kilka osób dołączyło do niego i 20 lat z przerwami na jakieś tam wyjazdy do Anglii w sumie poświęcił pracy misyjnej w Indiach. Parę osób z Irlandii i Anglii tam z nimi pracowało, a jednym z takich głównych wydarzeń to było to, że ktoś tam z tych Hindusów, który się nawrócił, został przez Boga obdarowany takim darem usługiwania i potem dalej on tą pracę prowadził. W każdym razie, gdy Groves już musiał wrócić, zresztą potem niedługo umarł w Anglii, ta działalność braci, znaczy się tam właściwie skończyła. Te zbory tam przeżywały jakieś problemy i były w zasięgu tym terytorialnym misje. Była misja anglikańska, która chciała im pomóc, ale jednocześnie przyłączyć ich do kościoła anglikańskiego, więc ci ludzie tam podziękowali. Potem była jakaś misja baptystyczna, ale też nie potrafili się za bardzo dogadać, dlatego z powodu tej ich niezależności. Natomiast ktoś z braci z Anglii po iluś latach tam pojechał i odkrył, że ludzie dalej żyją, zbory dalej działają. I to było 60 lat od momentu, kiedy Groves tam przyjechał, czyli dosyć długi okres. Przy okazji tak muszę powiedzieć, że zdarzały się przebudzenia, na przykład Fineja, opisane tak dosyć mocno, ale byli ludzie 10 czy 15 lat po tym czasie i mówili, że nie mogli znaleźć śladów już. Po prostu wszystko było dosyć krótkotrwałe. To świadczy o jakiejś takiej jakości tego dzieła. I teraz może parę słów jeszcze na temat, jakby to powiedzieć, poglądów tego. On tak jak był kiedyś takim zatwardziałym anglikaninem, tak teraz o 180 stopni się odwrócił i był dosłownie wolny, to znaczy nie uważał, że denominacje to jest ludzki wymysł i zła sprawa i do końca życia nie przyłączył się do żadnej denominacji, bo uważał, że gdyby na przykład, znaczy nie miał nic przeciwko ludziom w tych denominacjach, jak najbardziej traktował wszystkich wierzących jako braci i czuł się z nimi w jednym kościele, tym katolickim w prawdziwym tego słowa znaczeniu, powszechnym jednym kościele Pana Jezusa. Natomiast uważał, że gdyby na przykład on przyłączył się do baptystów, to automatycznie przez to oddziela się, znaczy tworzy pewną jakąś barierę w stosunku do mnóstwa ludzi, z którymi nie chciałby w żaden sposób być podzielony. Może jeszcze taką jedną rzecz powiem. W dzisiejszych czasach absolutnie sytuacja jest mocno inna niż była w tym w roku 1830 w Anglii. Teraz prawie, że mamy troszeczkę, może jest trochę sekciarstwa, ale dominuje raczej odwrotne, znaczy nadmierna ekumenia, która znaczy jest niepozytywna w tym sensie, że to jest jedność na zasadzie stracenia tego, znaczy, o, za mało pozytywnej prawdy i obniżamy swój poziom i przez to mamy jedność, nie? A to nie jest dobra rzecz. Tam...
Okrojenie treści.
No, okrojenie treści. W każdym razie no nie ma takich problemów, jak były wtedy. I znaczy, gdy to mówię, prosiłbym, żeby nikt mnie źle nie zrozumiał, że większość z nas należy w jakimś sensie do organizacyjnych jakichś miejsc. Natomiast on uważał, że w jego przypadku było to przeszkodą. Ale był bardzo konsekwentny w przyjmowaniu wszystkich, jeżeli w jakiejś osobie należącej do jakiejkolwiek denominacji, nawet jeśli to był Kościół rzymskokatolicki, widział oznaki, że ta osoba należy do Pana Jezusa, że wierzy w Niego, to on po prostu ją przyjmował. I jeśli chodzi o te pierwsze zbory braci, które mniej więcej według tych samych zasad postępowały, to na przykład zdarzały się takie rzeczy, że duchowni, nawet anglikańscy, przychodzili na nabożeństwa do braci i brali udział w wieczerzy pańskiej i nie byli wyrzucani, chociaż na przykład w wielu poglądach się z nimi nie zgadzano, na przykład w sprawach chrztu niemowląt. To, że ten człowiek nie był ochrzczony jako dorosły, że nawet, że tak powiem, wierzył w chrzest niemowląt, nie było dla nich przeszkodą, żeby mieć z nim społeczność, chociaż w tej sprawie mieli pogląd zupełnie inny. Rozumiecie, ta idea była podstawą jedności, to co najważniejsze, i patrzyli na rzeczy pozytywne, to znaczy miłość Pana Jezusa, nowe życie. Jeżeli coś z tego było widoczne, to była podstawa do jedności. I bardzo przestrzegał Grof przed jednoczeniem się w sprawach negatywnych. To znaczy, naszą jednością jest to, że nie zgadzamy się z katolikami. Naszą jednością jest to, że wyszliśmy ze Świadków Jehowy. Jest wiele grup, których bardziej łączą te rzeczy, znaczy negacja czegoś, krytyka jakiegoś błędu, a to jest zła podstawa, bo potem, gdy przyjdą jakieś próby, okaże się, że to się wszystko rozleci.
Mogę jedno hasło takie? Opozycja to jeszcze żadna propozycja.
No, więc mniej więcej już powiedziałem jego poglądy na Kościół, na jego, znaczy, na Boży Kościół, że obejmuje wszystkich odrodzonych. Oczywiście logiczne było, że w związku z tym też nie uznawał w ogóle podziału na duchownych i świeckich. W ogóle sprawa ordynacji duchownych, powiedział, że Pismo Święte absolutnie nie daje nam takiego upoważnienia, żeby coś takiego robić. No ale przy okazji sprawa, no dobrze, to w takim razie kto może nauczać i no bo, więc tutaj takie ktoś wygrzebał z jego jakichś listów czy rad, że żeby ktoś mógł być takim usługującym, to potrzebne są następujące rzeczy. Po pierwsze, znaczy oczywiście musi być wierzącym człowiekiem, to nie ma. Natomiast powinien mieć dar nauczania, czyste życie, które jest wzorem dla innych, powołanie przez Boga do służby publicznej i wreszcie ostatnia rzecz, to powołanie przez Boga do publicznej służby musi być rozpoznane przez innych wierzących. Jeżeli te cztery rzeczy są spełnione, taki człowiek bez ordynacji oficjalnego kościoła usługuje, naucza, prowadzi. I może jeszcze taka rzecz, jeśli chodzi o właśnie tą jedność z innymi ludźmi, bo wiecie, że takie przyjmowanie ludzi jest związane z pewnymi niedogodnościami i cierpieniem, no bo przyjmując człowieka, każdy ma jakieś wady, jakieś... On coś takiego powiedział, że woli cierpieć, znosząc jakieś zło związane, czy to doktrynalne, czy jakieś inne, związane ze społecznością, z jakąś osobą, niż oddzielić się od nich, jednocześnie od ich dobra. Tego typu było nastawienie tego człowieka i w dużej mierze takie nastawienie charakteryzowało pierwsze zbory braci w Anglii. To mniej więcej byłoby na tyle, co chciałem dzisiaj powiedzieć. W następnych, myślę, że tych wykładów będzie więcej, będą następne osoby, będą i też negatywne jakieś zjawiska, które miały miejsce. Dziękuję.
Dziękuję.